photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde.
Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę. A myślę zawsze po polsku.
It's very hard to make a movie, period. To make a good movie is really a question of luck.
Coś obejrzanego.
Jamajka jest kolebką współczesnej muzyki. Chociaż obecność Boba Marleya w latach 70. zdaje się przyćmiewać inne ówczesne dokonania muzyczne tego kraju, to jednak bez sound systemów współczesna muzyka elektroniczna nie miałaby racji bytu. Mainstream bardzo długo zwlekał z przeniesieniem fokusu na Kingston, ale na szczęście w latach 90. pojawił się Shaggy, zdobył Grammy i co tydzień sprzedawał złoto. Liczba albumów dotychczas zarezerwowana dla Britney Spears i NSYNC. Szkoda tylko, że dowiadujemy się o tym od samego Shaggy'ego, producenta filmu Bad Like Brooklyn Dancehall. Nie to, że mu nie wierzę, no, liczby i wpisy na Wikipedii mówią same za siebie. Można wejść teraz w taką hipotetyczną dyskusję na temat tego, czy film zyskałby na niezależnym oku, które inaczej położyłoby naciski w tej historii. Ale czy taki film w ogóle by powstał, skoro jego zalążkiem był właśnie Shaggy, chcący uwiecznić historię i dziedzictwo gatunku muzycznego, który ukształtował tak wiele? Czy bez niego udałoby się uzyskać dostęp do żyjących pionierów tej muzyki? Wciąż, mimo wszystko, to jest mega śmieszne, że Bad Like Brooklyn Dancehall zaczyna się właśnie od bragi Shaggy'ego o jego własnych dokonaniach. Potem opowieść zyskuje szkielet trochę sztampowego muzycznego dokumentu ze sloganami. Dancehall to nie tylko muzyka, to styl życia, ubierania się, spożywanego jedzenia i tańca. Nie kryje się zbyt wiele pokrycia, skoro 80% filmu zorientowane jest wyłącznie wokół muzyki. Z delikatnym przypomnieniem sobie pod koniec, a nie no, jest jeszcze ten taniec. Ale o jedzeniu i modzie to raczej nie za wiele się tam znalazło. Trochę trudno jest mi oddzielić to, czego się dowiedziałem z samego filmu, a ile gdzieś wcześniej wyszperałem i ten uprzedni research wypełnił mi luki w historii. Jednakże można się z filmu dowiedzieć, że dancehall, uprzednio miejsce na Jamajce, w którym można było posłuchać muzyki z sound systemu, przypłynęło wraz z imigrantami do Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii i było kluczowym budulcem w tworzeniu się społeczności. Z tego mieszała się muzyka, styl nawijania przez DJ-a podczas mieszanych utworów, sound clashe, czyli pojedynki na to, kto ma lepiej podpięty sprzęt oraz to, że klubowy Gunfinger ma swoje początki właśnie z tamtych czasów, ale wtedy nikt się specjalnie w atrapy nie bawił. Poszukiwania odpowiedzi na to, dlaczego dancehall jako gatunek muzyczny tak długo się kisił i czekał na odkrycie przez wytwórnię dopiero pod koniec lat 90. i początek zerowych za sprawą Shaggy'ego i Shauna Paula, są raczej kurtuazyjne, bo odpowiedź pada wprost. Hip-hop miał większy appeal, bo odbiorcy rozumieli przekazywany tekst. Wciąż, jako punkt wyjścia do eksplorowania tematu, ustawienie jakiegoś szkieletu do dalszych poszukiwań i eksploracji, Bad Like Brooklyn Dancehall sprawdza się całkiem nieźle, serwując niezły zestaw najważniejszych utworów i nazwisk do obczajenia. Szkoda, że są one przeplatane patosowym remake'iem klasycznego Hansa Zimmera w utworze Time w momentach, które wymagają wyciśnięcia jakiegoś ładunku emocjonalnego. Ostatecznie filmowi udaje się osiągnąć dwie istotne rzeczy. Po jego obejrzeniu, chcąc nie chcąc, pomyślałem sobie, że no posłuchałbym sobie teraz Shaggy'ego i Shauna Paula. Ta fiksacja trwała niecałe 2 godziny. Nie za długo, nie za krótko, tak w sam raz. Druga rzecz to wskazanie bardzo wyraźnych cech dystynktywnych pomiędzy hip-hopem, dancehallem i reggaetonem. Jeżeli ktoś wypluwa z siebie słowa w rytm muzyki w języku angielskim, to jest to hip-hop. Jeżeli robi to w jamajskim patois, to jest to dancehall. A jeżeli robi to po hiszpańsku, to jest to reggaeton i nie przyjmę do wiadomości innej definicji. Dobra, sam się o to prosiłem, idąc na ten film, ale nie spodziewałem się, że będzie tak źle. John Lennon. Polaryzująca postać z, no nie ma co ukrywać, niewiarygodnie ciekawym życiorysem. Yoko Ono. Chyba jeszcze bardziej polaryzująca postać z ciągle niedokończonym życiorysem. Dla wielu miłośników Beatlesów ostateczny obiekt niepohamowanej nienawiści. Ale dołóżmy do tego równania jeszcze jedną postać. May Pang, kochankę Johna Lennona między 1973 a 1975 rokiem. Kochankę, a może jedyną prawdziwą partnerkę życiową, która zapewniła mu najlepsze 2 lata w życiu. Jednak punktem wyjścia filmu Stracony Weekend, historia miłosna, jest fakt, że cała ta relacja działa się za wiedzą ówczesnej żony Lennona, Yoko Ono. Za wiedzą, a nawet o zgrozo, za jej inspiracją. Jedna rzecz, którą mi ten film uświadomił, to fakt, że chyba nienawidzę kina dokumentalnego w postaci pierwszoosobowej narracji o sobie. Gdy bohater dokumentu opowiada o sobie i o swoich dokonaniach, bez względu na to, czy osoba mówiąca wypowiada się naprawdę, czy mówi za nią wynajęty aktor, odczytując na przykład archiwalne pamiętniki, czy jest to wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Po prostu jako zabieg narracyjny w filmie dokumentalnym od razu wzbudza to moją wątpliwość co do tendencyjności pokazywanych zagadnień. I trudno mi skojarzyć teraz jakiś pozytywny przykład takiego zabiegu w jakimś dokumencie. Druga rzecz to filmy dokumentalne o żyjących osobach. O znanych osobach, które jeszcze żyją. To jest śliska sprawa, na którą nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ale ja bym się skłaniał jednak w stronę, że to powinno być jak z pomnikami i nazywaniem ulic, żyjącym wstęp wzbroniony. Tylko że w przypadku filmu Stracony Weekend, historia miłosna, całym korem jest fakt, że bohaterka May Pang chciała wreszcie pokazać swoją wersję wydarzeń. Liczne wywiady telewizyjne, których udzielała po śmierci Lennona, to było za mało. Teraz, po 40 latach, trzeba opowiedzieć to jeszcze raz. Przyznam się szczerze, że chyba aż takim fanem muzyki i Beatlesów nie jestem, bo opowiadane wydarzenia były mi kompletnie obce i nawet nie wiem, jaka wcześniej była utrzymywana narracja. Że John Lennon w trakcie małżeństwa z Yoko Ono miał romans ze swoją asystentką? Byłoby śmiesznie, gdyby rzeczywiście tak wtedy mówiono, bo dokładnie takie same wnioski można wyciągnąć po seansie tego dzieła, mimo usilnych starań twórców, aby sprzedać to jako wyjątkową historię miłosną. I to i tak jest najbardziej pozytywna wersja wydarzeń, jaką można wyciągnąć. Bardziej realistyczna mogłaby stawiać pytania o różnicę wieku pomiędzy 33-letnim Lennonem a 23-letnią Pang oraz stosunek władzy wynikający z relacji między fanką a artystą, czy przede wszystkim pracodawcą i pracowniczką. Wszak nie zapominajmy, że May Pang była asystentką państwa Lennon Ono. Ale zanim do tego dojdziemy, oczywiście, że dostajemy na twarz niebywale istotne i konieczne do zrozumienia sedna sprawy przedstawienie postaci od samych narodzin, przez trudne dzieciństwo imigranckiego dziecka, przez łód szczęścia, który zapewnił May Pang wejście z ulicy do Apple Records i rozpoczęcie tam pracy w wieku 18 lat. Reszta wydarzeń przebiegała mniej więcej tak. Nikczemna Yoko Ono po rozbiciu Beatlesów wciągała Lennona w swoje dziwne artystyczne projekty. W pewnym momencie stwierdziła, że niespecjalnie im się układa w małżeństwie i zaproponowała May Pang romans z Lennonem. Chciała w ten sposób mieć jeszcze dalszą kontrolę nad Johnem. May Pang oczywiście się oburzyła na tę propozycję, ale od tego czasu sam John Lennon zaczął ją adorować i uwodzić, aż wreszcie uległa jego wdziękom i rozpoczęli niesamowitą przygodę na resztę życia. Przynajmniej Lennona. No i też nie do końca. Z filmu możemy się dowiedzieć, że ten John Lennon, taki wielki i znany artysta, tak naprawdę był bezbronnym barankiem, którego ciągle życie prowadziło za rączkę. Czy to Yoko Ono, czy to wódka, on sam na nic sprawczości nie miał. Sam o niczym nie wiedział, jak na przykład o tym, że ma syna, no bo skąd miał o tym wiedzieć, jak mu Yoko Ono nie mówiła, żeby się zajął synem, no to jak miał się zająć? A nawet jak wszczynał te pijackie burdy i bił, no to od razu było mu przykro i zalewał się łzami. Trochę mi to przypomina, jak w rodzinie Soprano matka Tonego, Livia, zalewała się łzami na wspomnienie o swoim zmarłym mężu i wrzeszczała "John, he was a saint!" na każdą sugestię, no, mimo tego, że był bezwzględnym gangsterem. Trochę się cały ten film ogląda jak takie trudne sprawy z odnośnikami na Wikipedii. Mam sporo wątpliwości co do sposobu pokazywania wydarzeń i szczerości intencji. Oczywiście nie mam wątpliwości co do tego, że Yoko Ono nie jest i nie była najsympatyczniejszą osobą na świecie, a Lennon był skomplikowany. Jednak oglądamy pozbawioną wrażliwości na kontekst i niejednoznaczności życia fantazję z czarno-białymi bohaterami. Yoko Ono, będącą złą wiedźmą ze wschodu, oraz świętym Johnem Lennonem z wizerunkiem krystalicznym, niemal jak Karol Wojtyła w niezliczonych papieskich biografiach ze swoją Marią Magdaleną May Peng, która potem swoją drogą została żoną Tony'ego Viscontiego, więc aż tak źle na tym wszystkim nie wyszła, jeżeli można w ogóle o takim rozrachunku mówić. Fani Beatlesów i Johna Lennona będą mogli łyknąć jak gęś kluski kolejny materiał o swoim idolu, chociaż nie za bardzo mają co liczyć na muzykę dopasowaną do tematu, wszak prawa do spuścizny Lennona dalej pozostają w ręku Yoko Ono. Cała reszta może się głośno śmiać z bardzo dziwnego, miłosnego trójkąta, który bardzo mocno pachnie wyparciem i rewizjonizmem. Po jakimś czasie oglądania masowego dokumentów wyłapuje się różnice w konstrukcji i skali filmów niezależnych, czy też filmów robionych na zlecenie telewizji oraz tych, nad którymi czuwały większe wytwórnie. A co jeśli taką wytwórnią jest mekka hollywoodzkiego arthouse'u, czyli Studio A24? No to robi się ciekawie. Oczywiście, Spójrz mi w oczy w reżyserii Lany Wilson nie jest pierwszym filmem non-fiction w dorobku tej stajni. To jednak może być odczytywany jako symptomatyczny dla delikatnego zwrotu w bardziej mainstreamową stronę. Jest to bowiem film, który bardzo łatwo spiczować i stwierdzić, że to samograj. Spirytystyczne medium. Kim ci ludzie są? Po co ludzie chodzą do jasnowidzów i wróżek? I co się kryje za osobami zajmującymi się tym fachem? I to rzeczywiście jest samograj. Wystarczy tylko znaleźć odpowiednich bohaterów, postawić przed nimi kamerę i w zasadzie wszystko się dzieje samo. Wspominałem o tych różnicach pomiędzy producentami filmów dokumentalnych z tego względu, że niejednokrotnie oglądając bardziej niszowe filmy, to są one, no nie wiem, czy bardziej eksperymentalne, ale bardziej gołe, skupiające się głównie na samym temacie, niekoniecznie tak mocno na sposobie przekazywania opowieści. Ale gdy mowa o większych wytwórniach, to tam jednak jest nacisk położony na to, aby taki film w swojej konstrukcji trochę mocniej przypominał fabułę. Żeby pokazywani bohaterowie mieli jakąś oś, żeby przechodzili przemianę, żeby wszystko ładnie się gdzieś tam zazębiało. I w przypadku Spójrz mi w oczy to się dzieje, bowiem pierwsza i niestety przedostatnia scena dają niesamowitą klamrę, która wynagradzała pewne nieścisłości w filmie. Na start otrzymujemy trochę ojcochrzestnowe rozpoczęcie, kiedy osoba odwiedzająca jasnowidzkę rozpoczyna przejmujący monolog na temat tego, co ją tam sprowadza. Jest to zdecydowanie najmocniejsza historia opowiedziana w tej produkcji. I do odpowiedzi jasnowidzki wracamy dopiero właśnie na samym końcu, jeśli uznamy ostatnią faktycznie scenę za epilog. Gdyby to było pokazane w całości na początku, nie mogłoby to tak rezonować z widzami. Ale gdy postawi się przecinek, aby opowiedzieć o całych kulisach branży spirytystycznej, to robi to wrażenie. Poznajemy ten świat z perspektywy 6 różnych mediów, specjalizujących się w różnych niszach. Ktoś tam łączy się z dawnymi duchami, ktoś tam może przewidywać przyszłość i tłumaczyć przeszłość, ktoś inny łączy się tylko ze zwierzętami, a jeszcze ktoś inny to w ogóle nie wie, co robi w tej branży. Poznajemy ich historie, które doprowadziły ich do tego miejsca. I oczywiście pytanie, które nasuwa się na sam początek, dobra, ale na ile to jest ściema, to także pada. I bohaterowie, i bohaterki nie uciekają przed odpowiedzią. I tutaj w grę wchodzi reżyserka, która umie ten samograj bardzo dobrze poprowadzić, z należytą czułością podchodzi do swoich bohaterów. Nie sposób się nie uśmiechać na niespecjalnie udanych próbach odczytywania przyszłości zagubionych pacjentów i podchodzić z pewnym politowaniem do całej tej duchowej otoczki. Ale im dłużej poznajemy ten świat i widzimy wątpliwości ich samych w sens tego, co robią, nabiera to jakiejś całości. Reżyserka nie szydzi, nie ocenia, nie mówi nam, co mamy myśleć. We mnie trochę są dwa wilki. Jeżeli komuś to pomaga, no to na zdrowie, God bless. Ale z drugiej strony widzę ten świat zbudowany na iluzji, świetnym odczytywaniu mikroekspresji, szkoły aktorskiej, rzucania sloganów z dorobioną do tego całą ideologią, za którą niektórzy płacą olbrzymie pieniądze i trochę budzi to we mnie niesmak. No ale znowu, jak im pomaga ich stać to na zdrowie. I to jest przykład znakomitych rozważań, z którymi powinien nas zostawić dobry film dokumentalny. I pod tym względem film Spójrz mi w oczy sprawdza się znakomicie.
Coś obejrzanego.